z Kijowem.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk i chyba pomyślne informacje z linii frontu. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa pomyślnie i nie. Zacznę od tych nie za bardzo dobrych wiadomości, bo wróg teraz aktywnie atakuje pod Bachmutem. Tam przerzucono nowe posiłki wrogu i nowe rezerwy i na północ od Bachmutu, tam gdzie znajduje się miejscowość Berchiwka, która jest jedną z kluczowych na tym odcinku frontu, wróg polepszył swoje pozycje i odbił około 1,5 kilometrów przestrzeni, czyli terenów przed tym zajętych, wyzwolonych przez nasze wojska. Także w Berchiwce sytuacja jest ciężka i trzeba też powiedzieć, że tam działają jakieś specjalnie też nawet nie wojsko regularne rosyjskie, a jakieś coś podobnego do Wagnera, tylko takie formacje, które złożone zostały na przykład przez firmę Gazprom. Czyli na przykład tam jest taka prywatna wojskowa kompania, tak się nazywa po rosyjsku, która nazywa się fakiel, czyli pochodnia. No i ten fakiel tam teraz operuje. Tam dużo wróg przerzucił swojego wojska i dlatego nie jest łatwo tam naszym obrońcom. Nie jest łatwo naszym obrońcom niestety też jeszcze dalej na północ od Bachmutu za rzeką Siewierski Doniec, gdzie w obwodzie luhańskim wróg z trzech kierunków atakuje naszych obrońców, które znajdują się nad tą rzeką na lewym jej brzegu. Jest tam bardzo poważna i ciężka też sytuacja dla wojsk ukraińskich, ponieważ wróg po prostu szalenie atakuje i już kilka dni i niestety też ma tam sukcesy mianowicie w Srebrzańskim lesie. Tam nieco wróg polepsza swoje pozycje. Także niestety na froncie tam na północy nie mamy jakichś sukcesów i staramy się po prostu obronić to, te swoje pozycje, które wcześniej mieliśmy. Natomiast są dobre nowości i są kiepskie nowości, czyli zacząłem od kiepskich, a teraz przechodzę do dobrych. Dobre nowości mówią o tym, że w kierunku od Orichowa na Tokmak my mamy też sukcesy i Ukraińcy idą naprzód. Wczoraj była informacja o tym, że pod Tokmakiem na małej rzeczce, która tam płynie, wróg zorganizował kolejną powódź, bo no, Rosjanie już niestety są doświadczeni w zorganizowaniu powodzi na Ukrainie i to samo zrobił pod Tokmakiem. No, zobaczymy, czy to pomoże Moskalom, ale oni też za wszelką cenę próbują bronić się tam w tym kierunku z Orichowa w kierunku na Tokmak. No i też mamy sukcesy na odcinku frontu między Wielką Nowosiłką w kierunku na Mariupol i Berdiańsk. Tam też wojska ukraińskie powoli idą naprzód. No i co do dzisiejszej nocy, to w Kijowie ona minęła spokojnie, Ale na południu niestety znów wróg zaatakował nasze obwody południowe, mianowicie odeski, chersoński i mikołajowski. Tam, szczególnie nad Mikołajowem, zastrzelono było albo rakiety, albo drony Szahedy. Jeszcze nie wiemy, co konkretnie, ale i rakiety balistyczne przy tym też zaatakowali i Zaporoże w tym. I Szahedy też lecieli tam na południu Ukrainy. No i znów cyrk pokazała Rosja, która powołała posiedzenie ONZ-u dzisiaj w nocy z powodu tego, że Ukraina dostaje kolejną broń. No, ja nawet tutaj nie mam co komentować, po prostu tutaj nie ma co komentować. Natomiast wczoraj była też kontrowersyjna informacja o tym, że z jednej strony niektóre media amerykańskie piszą, że przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu typu atak MS już jest coraz bliżej. A z innej strony przedstawiciele Pentagonu po prostu milczą. Być może milczą, bo jest taka taktyka i ja to szanuję i w ogóle uważam, że nie warto publikować informacji o tym, co konkretnie Stany Zjednoczone albo inne nasze partnery nam przekazują. Bo to moim zdaniem po prostu gra na rękę wrogowi. No ale na razie Pentagon nic nie mówi o tym, że Ukraina teoretycznie może dostać takiego typu rakiety.
Zapytałem na początku, albo stwierdziłem, że optymistyczne informacje z frontów ukraińskich, bo przeczytałem oświadczenie Hanny Malar, która powiedziała: operacja ofensywna wojsk ukraińskich trwa na kierunku Melitopol, Berdiańsk i Bachmut. A z kolei rzecznik sztabu ukraińskiej armii, pan Andriy Kowaliow, przekazał, że na kierunku bachmuckim siły ukraińskie przejęły inicjatywę, a z tego, co Dmytro mówisz, bardziej w defensywie są wojska ukraińskie niż w ofensywie.
Tam po prostu z obu stron są działania zaczepne. Tak, my próbujemy i już wczoraj też o tym mówiłem. To przypomina niestety taki piekielny ping-pong, tak? Ukraińcy odzyskują, wyzwalają jakąś przestrzeń, a za chwilę tam jest kontratak Rosjan i Rosjanie znów tam z powrotem są. Także jednoznacznie powiedzieć, że my mamy jednak sukcesy pod Bachmutem, to tak powiedzieć nie można, bo widać to też po mapach różnych i tutaj po prostu ja nie będę kłamać, ale to, co mówią przedstawiciele Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Ukrainy, to też jest prawdą, bo tutaj ciężko po prostu powiedzieć, że akurat w tej chwili my tracimy na przykład swoje pozycje albo zdobywamy ich, bo sytuacja, jak powiedziałem, jest bardzo dynamiczna i co godziny może się zmieniać.
Wczoraj prezydent Zełenski wystąpił na Radzie Europejskiej. Powiedział, że teraz jest bardzo dobry czas, żeby rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainy, z Unią Europejską. Powiedział też o Białorusi i o rozmaitych zagrożeniach, które płyną z tego, że tam instaluje się oddział Prigorzyna. Bandyci Prigorzyna będą mieszkać na Białorusi. Zresztą informacje białoruskie są takie, że miasteczko 30-tysięczne, koło którego budują się te koszary, że mieszkańcy tego miasteczka nie są z tego powodu specjalnie zadowoleni, bo wiedzą, że tam wprowadzają się gwałciciele, mordercy i złodzieje, bo z takich ludzi składa się armia Prigorzyna. Z kolei prezydent Zełenski stwierdził, że Ukraina, że gdyby jakiekolwiek zagrożenie z Białorusi było w stosunku do Litwy, czy innych państw bałtyckich, czy Polski, Polski, to wtedy Ukraina odpowiednio się zachowa. Dmytro?
Tak, i niestety ta informacja o tym, że buduje się obóz taki polowy, lager polowy w Białorusi, w obwodzie Mohilowskim, ona sprawdza się, potwierdza się i jest informacja o tym, że tam mogą być jednocześnie około 6,5 tysięcy tych bandytów wagnerowców. Oczywiście ja też nie byłbym w zachwyceniu od takiego sąsiadstwa. Wywiad amerykański mówi o tym, że część jeszcze wagnerowców nadal przebywa na okupowanych terenach ukraińskich. I ja w to też wierzę, bo no, wagnerowcy po prostu są bardzo doświadczeni i im mogą na przykład nie pozwolić wycofywać się z linii frontu, no bo teraz w ogóle nie wiadomo, kto dowodzi tym Wagnerom, czy ktokolwiek w ogóle teraz im dowodzi, czy komu oni podporządkowani są. Także tutaj ciężko w ogóle coś powiedzieć. A wracając do tematu tego, co powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, też była informacja o tym, że Unia Europejska teraz są rokowanie o tym, żeby dać Ukrainie jakieś gwarancje bezpieczeństwa na przyszłość. I na to na przykład odpowiedzieli w urzędzie Austrii, która jest krainą neutralną. Oni powiedzieli, że oni nie są zgodni z tym jako kraj neutralny. I o tym też mówią, powołali też na przedstawicieli Cypru, Malty i bodajże jednego innego jeszcze państwa. Już wypadło mi z głowy. Także te rokowanie i te teoretycznie ewentualnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy też no, nie są rzeczą już dokonaną oczywiście.
Zdajemy sobie z tego sprawę i o tym też będę rozmawiał z profesorem Andrzejem Nowakiem o takim ukrytym obozie proputinowskim, bo ten obóz jest silny. W końcu Gazprom było jedną z najbogatszych firm albo firm, które mogły dawać najwięcej pieniędzy rozmaitym ośrodkom, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Dmytro?
Tak.
Jak się masz?
Mam dobrze. Mam dobrze. Ukazuje się, jeszcze nie ma nakładu, moja najnowsza książka po ukraińsku na razie, która nazywa się Zamki i rezydencje w Ukrainie związane z polskimi rodami. Także mam nadzieję, że i polska jej wersja wkrótce też zjawi się i być może przyjadę też z prezentacjami do Polski.
Czekamy na Dmytro Antoniuka w Warszawie. Sława Ukrainie, sława, chwała Polsce, sława Przybylska zaśpiewa piosenkę.
Siedzieliśmy jak w kinie na dachu przy kominie, a może jeszcze wyżej niż ten dach, dach, dach.
Przybylska na pewno wróci na antenę Radia Wnet. Jest godzina 7:29. Powiedziałem, która godzina, żeby państwo nie regulowali zegarków. To nie jest godzina 15. Ojciec Roman Sikoń na lotnisku w Balicach albo w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Tym razem w Warszawie trzeba było wcześniej wstać. Z Krakowa o 2:00 wyjechaliśmy i ruszamy w kolejną wyprawę Riksy Miłosierdzia.
Tym razem do?
Tym razem czeka na nas Japonia. Jedziemy do Japonii. Będzie to dość długi lot, bo najpierw z Warszawy do Frankfurtu, później z Frankfurtu do Tokio, a potem z Tokio na taką mniejszą japońską wyspę do miasta Kochi.
A tam?
A tam będziemy realizować materiał do naszego filmu o młodym polskim artyście, który jest metaloplastykiem, wykonuje noże szefów kuchni, ale tam na tej wyspie będzie uczył się od japońskiego mistrza, w jaki sposób on wytapia stal, w jaki sposób on też tworzy swoje noże. A potem, kiedy już zakończymy zdjęcia do naszego filmu u japońskiego mistrza, pojedziemy w taką krótką pielgrzymkę przez Japonię, a więc będzie Kyoto, będzie Hiroshima, Nagasaki, a będziemy szli śladem polskiego misjonarza, męczennika jeszcze, może nie ustanowionego formalnie w kościele ojca Wojciecha Męcińskiego, jezuity, pierwszego Polaka w Japonii, który trafił do Japonii akurat w tym czasie, kiedy były największe prześladowania chrześcijan. Został tam zamęczony na śmierć torturą wody. A więc taki jest plan. Z Bożą pomocą mamy nadzieję, że uda się go przeprowadzić.
To tym razem w Japonii Riksza Miłosierdzia zabawi przez tydzień, przez 2 tygodnie?
Będziemy 3 tygodnie w Japonii. Niestety dzisiaj wyjątkowo nie będzie Rikszy Miłosierdzia o 15:00, ale zapraszamy w poniedziałek o 15:00 prosto z Japonii. Mamy nadzieję poprowadzić specjalne wydanie Rikszy Miłosierdzia.
Czy teraz ojciec jest już w samolocie?
Tak, właśnie dostałem to połączenie z wami, kiedy wsiadałem do samolotu. Także jesteśmy w samolocie w tej chwili Polskich Linii Lotniczych. Lot do Frankfurtu. Pasażerowie powoli zasiadają na swoich miejscach, a za oknem tutaj okienko samolotowe widzimy skrzydło, piękne logo Polskich Linii Lotniczych LOT. No i czyste niebo nad Warszawą.
Nie gwieździste, a czyste i błękitne, ale zdziwił mnie temat filmu, bo tematem filmu są noże i japoński mistrz. Skąd inspiracja do tego filmu?
Inspiracja jest bardzo prosta, bo tym polskim mistrzem tak się składa, że mój rodzony brat Leszek Sikoń, więc nie szukamy tym razem tematu daleko, chociaż daleko lecimy, ale czasami te ciekawe tematy są blisko nas, a mój brat jest też takim tematem ciekawym, bo przez 18 lat pracował jak wielu Polaków w Anglii, tam też się wykształcił w dziedzinie właśnie metaloplastyki, studiując tam w Anglii, ale wrócił do rodzinnego kraju, do ojczyzny i teraz już jego pracownia metaloplastyki, kuźnia artysty Kowala Już jest w rodzinnych stronach w Beskidzie Wyspowym, a więc będzie to też taka wyprawa Polaka, który wraca i kontynuuje to wszystko, czego się nauczył gdzieś daleko, ale wraca, żeby ten kapitał, który pozyskał tą wiedzę, rozwijać dalej w Polsce.
To jest już teraz zrozumiałe, część tajemnicy została odsłonięta, ale ten japoński mistrz, do którego rusza Riksza Miłosierdzia, to kto?
Japoński mistrz, jak się nazywa, Nobuya, tu mi brat podpowiada Nobuya, właśnie on prowadzi takie kursy dla obcokrajowców, takie warsztaty kowalskie, a jest to możliwe to też dzięki temu, że mój brat otrzymał wcześniej stypendium królowej angielskiej Elżbiety II i jej imienia stypendium, ale poprzez te wszystkie covidy, z czego wszyscy doświadczaliśmy, Japonia była zamknięta, nie mógł wcześniej wyjechać, a więc to stypendium finansuje ten wyjazd i będziemy dzięki temu mogli utrwalić te warsztaty kowalskie.
A czy skoro koło ojca Romana Sikonia siedzi brat, to można z bratem wymienić dwa słowa?
No oczywiście, że tak. Już przekazuję telefon. Proszę bardzo.
Brat mojego brata.
Halo,
halo. Halo, halo. Brat mojego brata jest moim bratem, więc bracie będę się zwracał do brata. Brat ojca to jest stryjek albo stryjku w takim razie. Więc czego stryjek chciałby się nauczyć od mistrza Nobuya?
Mistrz Nobuya naucza, jak wytapiać stal tradycyjną metodą dymarkową. I praktycznie od zera zaczynamy. Będzie trzeba zebrać materiał, później go przetopić w odpowiedni sposób i z tego materiału będziemy kuć noże kuchenne, które ja też wyrabiam.
Ale po co ta wiedza?
Jest to... Z jednej strony jest to mój zawód, z drugiej to jest hobby. Chciałbym też poznać początki tego kowalstwa, bo teraz jak zamawiam materiał, no to już są płaskowniki, już jest dużo materiału w jakim stopniu już przerobiony. Chciałbym się dowiedzieć, jak to, od czego to się wszystko zaczyna.
To bardzo będziemy ciekawi refleksji po tym pobycie w Japonii i wpraszamy się do tej kuźni, którą pan posiada.
No, jak najbardziej zapraszam.
Szerokiej drogi, dobrego lotu. Niech Bóg prowadzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Ojca Romana Sikonia, na sekundę poproszę do telefonu.
Tak, halo, halo.
Szczęść Boże, szerokiej drogi. Bardzo.
Jeszcze ważna rzecz, że tutaj w Polsce mój brat wykuł krzyż ze stali damasceńskiej ku czci właśnie tego pierwszego Polaka w Japonii, ojca Wojciecha Męcińskiego. A co to jest stal damasceńska? No to jest wiele, wiele warstw metali skutych razem ze sobą. Pierwszy raz z tym słowem spotkaliśmy się pewnie czytając Krzyżaków, kiedy to Maćko z Bogdańska miał zbroję z tej stali damasceńskiej.
Musimy kończyć rozmowę, bo ci współpasażerowie zaczną się za chwilę dziwić, dlaczego ojciec Roman Sikoń przypomina Krzyżaków i Sienkiewicza. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, szerokiej
szczęść
drogi.
Boże.
Riksza Miłosierdzia w poniedziałek o godzinie 15:00 prosto z Japonii. Opowieść o mistrzu, o bracie i o modlitwie. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Ojciec Roman Sikoń z bratem leci do Frankfurtu, potem do Japonii, a Hania Tracz, Małgosia Klesz i Konrad Mędrzecki wybierają się w wielką wyprawę kolejową z Warszawy do Wilna. Potem będą wracać z Wilna koleją do Krakowa, ale po kolei porozmawiały przez ładnych kilka tygodni na dworcu centralnym z rozmaitymi pasażerami i przechodniami. Posłuchajmy jednej z tych rozmów.
kawa, herbata, napoje.
Poproszę bilet.
Czy poda mi pan moją walizkę?
Przepraszam, ale to moje miejsce.
Ma pani legitymację szkolną?
Kolej na rozmowę.
Dokąd jedziecie?
Do Mielna.
Do Mielna.
A jesteście z Mielna?
Nie.
A skąd jesteście?
Z Warszawy.
Warszawy.
Będziecie się kąpać w morzu?
Spróbujemy. No, ale może być ciężko.
A na ile jedziecie?
Na 4 dni.
A tak razem zawsze odpowiada się równocześnie?
Od zawsze.
No.
A jesteście zakochani?
Jak widać.
Bardzo.
A to długo już jesteście razem?
Ponad 2 lata.
To kiedy bierzecie ślub?
Nie widzę.
No, ale spokojnie, spokojnie.
Jeszcze chwila jest. A dlaczego Mielno akurat?
Imprezownia.
No, tak wyszło po prostu. Nie było lepszego wyjścia.
Czyli to nie pierwszy raz w tym mieście będzie?
Mój nie.
Mój tak.
Czyli będziesz pokazywać Mielno? Będziesz przewodnikiem?
Tak, dokładnie.
I dokąd go zabierzesz?
No, myślę, że do bajki.
Brzmi tajemniczo. To jakiś klub.
Tak.
Dlaczego tam akurat?
Największy i najbardziej popularny w Mielnie.
Czyli to są już takie ostatnie podrygi przed małżeństwem.
Tak, trzeba się wyszaleć.
Jeszcze szansa to.
A gdzie się poznaliście?
Gdzie się poznaliśmy?
To jest skomplikowane. Chodziliśmy, powiedzmy, do jednego miasta, do szkoły i tak wyszło.
W szkole?
No. I w gimnazjum.
To w zasadzie w ogóle nie jest skomplikowane.
Absolutnie.
Większość ludzi się tak poznaje.
No.
Jak macie na imię?
Ada.
Mateusz.
Ada, co najbardziej kochasz w Mateuszu?
Matko. Myślę szczerze, to, że chyba zawsze mnie wspiera i potrafi po prostu najgorszy dzień zamienić w najlepszy.
A Mateusz w Adzie?
Taka obecność, właśnie takie wsparcie, oparcie, że co by się nie działo, to jest.
No, czyli to jest recepta na miłość, to życzę powodzenia i udanego wypoczynku w Mielnie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Na razie, pa.
Dzięki.
Cześć. Cześć. Miłej kąpieli.
To jest kolejna rozmowa. Takich rozmów będziemy słuchać w czasie wakacji pewno dużo. To jest najtrudniejsza sztuka, porozmawiać z kimś, o kim się nic nie wie, a my na tej mapie wakacyjnej wpisujemy klub Bajka Mielno. Jest godzina 7:42.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I słuchasz Bogdana Rzońcy, europosła EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam z Brukseli.
Bruksela to piękne miasto, piękny wielki plac, piękne kamienice, a niekiedy trudne rozmowy. Rada Europejska, rozmowa o migracji, w jakiej jest teraz fazie?
No, jesteśmy po pierwszym dniu, właśnie też czekamy na jakieś dodatkowe informacje, ponieważ część tych negocjacji owianych jest tajemnicą, część jest w połowie, no ale widać tutaj bardzo wyraźnie ten fakt, bo właściwie gazety o tym się rozpisują, że wiatr zmian w Europie, w Unii Europejskiej powiewa coraz bardziej na prawo, że mówi się o tym, że Giorgia Meloni, która wygrała jako pierwsza na prawicy europejskiej wybory we Włoszech, miała być izolowana, a nie jest izolowana, a co więcej nadaje jakiś ton już pewnego rodzaju bieg sprawom europejskim. Mówi się tutaj o tym, że będą odejścia od polityki klimatycznej dotychczasowej, od tych absurdalnych, bardzo niebezpiecznych dla gospodarki europejskiej wymogów, które po prostu kładą na łopatki firmy, które uciekają już z Europy, na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do Wielkiej Brytanii. No jest bardzo mocny głos polski dotyczący migracji, dotyczący przydziału pieniędzy na następne lata, dlatego że właśnie dostali mi informację z budżetu od komisarza Hahna, że przy tym przeglądzie wieloletnich ram finansowych mają nastąpić kolejne zmiany, w tym między innymi będzie taki 50-miliardowy pakiet dla Ukrainy, ale też przygotowano pieniądze dla uchodźców i tu uwaga, nie dla tych uchodźców, którzy uciekają przed bombami Putina, czyli tylko dla uchodźców z południa Europy, więc trochę nasz głos będzie wybrzmiewał, myślę, pan premier Morawiecki, ostrzej, i ponieważ nie wolno tak dzielić ludzi. Zatem jest dosyć nowa sytuacja, tym bardziej, że niemieccy europosłowie mówią, że oni już nie wywalczą dla budżetu Unii Europejskiej dodatkowych pieniędzy. Podobnie Austriacy, europosłowie i posłowie twierdzą, że dość już zadłużania się Unii Europejskiej. Tym bardziej, że Europejski Bank Centralny znowu podniósł stopy procentowe. One wynoszą dzisiaj 3,75, a jak brano pożyczkę na Krajowy Plan Odbudowy, to było 0,1% oprocentowanie tej pożyczki. Więc jest duży niepokój, w tym niepokój finansowy i duży niepokój gospodarczy w Unii Europejskiej.
Ale ta z naszego punktu widzenia najważniejsza debata o migracji, to wiemy też, wiemy z rozmaitych źródeł, że premier Orban z kolei blokuje jakąś konkluzję szczytu Unii Europejskiej, że Mateusz Morawiecki domaga się powrotu do idei konsensusu. Jeśli chodzi o sprawy migracyjne, to się dzisiaj jakimś komunikatem ma skończyć?
No tak, najprawdopodobniej się skończy jakimś komunikatem, ale na tę chwilę to widzimy tylko tyle, że pan Orban nagrał klipa i puszcza go w przestrzeni tej medialnej, w którym mówi, że Unia Europejska gospodarczo się kończy. I ten klip jest dosyć popularny, bo on tam pokazuje pewne sytuacje, które mają miejsce w Unii Europejskiej, czyli brak po prostu gospodarności Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście premier Morawiecki bardzo mocno walczy o to, żeby pieniądze, które mają znaleźć się w nowych pozycjach budżetowych, były przeznaczane dla migrantów, dla krajów przyfrontowych, dla tych krajów, które pomagają Ukrainie, i sądzę, że od tego odejścia nie będzie. No, natomiast nie wiemy do końca, co zrobi Orban, dlatego że no jest, on jest taki solistą i trudno dzisiaj wyrokować w tej chwili, czy uda się przekonać panu premierowi Morawieckiemu wszystkich co do tego jego zakresu. Jedno jest pewne, że jak chodzi o procesy migracyjne, tu Polska mówi o tym, że to mają być procesy dobrowolne, nieprzymusowe, czyli powracamy do sytuacji z 2018 roku. I jak ktoś chce, to niech bierze migrantów, a jak ktoś nie chce, to nie, Unia nie może go do tego przymusić. I to jest stanowisko bardzo mądre.
Mówi pan o walce o pieniądze, a jest walka chyba o ideę relokacji, bo to jest ważniejsze i pilniejsze niż pieniądze, które są potrzebne dla uchodźców z Ukrainy.
Tak, no wszystko jest w tej chwili, zdaje się, ważne. Tym bardziej, że jeszcze komisarz Hahn ogłosił, iż brakuje w tej chwili do spięcia się tego budżetu wieloletnich ram finansowych na lata 2027 około 65 miliardów euro, więc poszczególne kraje będą dodatkowo zobowiązane do wpłat. Tak zapowiedział. No, nie wiem, czy 27 krajów na to się zgodzi, bo tu musi być 100% akceptacja poszczególnych rządów co do takiego stanowiska. Natomiast relokacje są kością niezgody i będą zdać kością niezgody przy negocjacjach. Może być polskie weto w tej materii absolutnie i jak sądzę, ono będzie miało swoją
polityczną. Tylko jest pytanie, czy to weto jest skuteczne, bo nie ma takiej konieczności, że w ogóle weto jest potrzebne, bo decyzje idą w kierunku większościowego głosowania, a nie konsensusu.
Więc tak, tak jest. Rzeczywiście to większościowe głosowanie pewnie przeważy. Natomiast co do zasady, powinniśmy tak właśnie prezentować swoje stanowisko, bo ten problem migracji nie dotyczy jednorazowej relokacji uchodźców. On może być, ten problem może się pojawiać co pół roku, co trzy miesiące. Więc lepiej od razu zaznaczyć nasze stanowisko w tej materii i szukać większości w przyszłości. No mamy już nową sytuację w Finlandii, jak chodzi o rządy, w Grecji. Także 23 lipca są wybory w Hiszpanii, więc liczymy na to, że ten problem zostanie tak rozwiązany, że będzie on pomyśli także rządu polskiego i Polaków.
Tak, panie pośle, ale to trochę takie czary-mary, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze strony pana posła, ale też innych polityków polskich. Czy weto można zastosować, czy go nie można w tym wypadku zastosować?
No właśnie, też chciałbym to wiedzieć. Ja uważam, że obojętnie co można, co nie można, to głos pana premiera Morawieckiego powinien być właśnie taki, że my się nie zgadzamy na przymusowe relokacje i pod taką tezę trzeba przygotowywać się do następnych decyzji już w innym składzie personalnym. Rada Europejska, czyli spotkania premierów z udziałem prawicowego na przykład premiera z Grecji czy prawicowego premiera z Hiszpanii będzie inna niż ta Rada Europejska, która do tej pory funkcjonuje z lewicowo-liberalnymi przywódcami.
To prawda, ale pani premier Włoch jest politykiem prawicowym, a jeśli chodzi o relokację i imigrację, ma zupełnie inne stanowisko niż rząd polski, bo w innej sytuacji są Włochy. To tam dopływają migranci na swoich dziurawych łajbach.
Tak, to jest prawda. Tam jest duży dramat i na pewno to musimy wziąć pod uwagę, że pani premier Meloni ma trudną sytuację również. My mamy uchodźców wojennych z Ukrainy, ona ma uchodźców tych ekonomicznych albo, no nie wiem jak je jeszcze nazwać, uciekinierów do lepszego świata. Także szmuglowanych, przepraszam za wyrażenie, przez różnego rodzaju organizacje, o czym Unia nie chce słyszeć, nie chce dyskutować. Niemniej jednak problem jest i te pieniądze, które są w budżecie na razie przygotowane dla migrantów, no są na razie nakierowane na tych migrantów na południe Europy, na pomoc krajom południe Europy. Ale stanowisko pana premiera, jak chodzi o to, że powinniśmy także otrzymać pieniądze za uchodźców ukraińskich, to nas kosztowało około 8 miliardów euro do tej pory. Ten pobyt Ukraińców w Polsce to nie są małe pieniądze, one są znaczące w budżecie, to jest 1% PKB, więc na pewno będzie o to walczył i ja myślę, że są takie racje, które pozwolą mu to walczyć. Wygrać.
Skuteczność walki rządu polskiego o pieniądze jest niewielka. Pieniądze z KPO do Polski nie płyną, mimo wielokrotnych zapewnień, czy ze strony szefowej Komisji Europejskiej, czy też rządu polskiego, że tak się lada chwila zdarzy.
No niestety tak jest, jak pan redaktor mówi, ale jest też inna prawda, że do tej pory 5 krajów Unii Europejskiej nie otrzymało ani jednego euro. To jest Szwecja, Holandia, Polska, Węgry i Irlandia. Kamienie milowe, które są powiedzmy tą kulą u nogi dla tych wszystkich krajów, które pisały programy tak na kolanie, można powiedzieć, żeby te pieniądze wziąć po COVID-zie, no są przeszkodą w przeznaczaniu tych pieniędzy i Szwedzi i Holendrzy również mają z tym problem. Irlandia podobnie. My, Polska i Węgry nie dostały tych pieniędzy z powodów wiadomych, bo posądzeni jesteśmy o brak praworządności, ale ja myślę, że po prostu jak się zmieni skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, te pieniądze są do odzyskania. Trzeba będzie od strony prawnej
czyli,
także podniesienie.
Czyli mamy czekać na wybory, mamy czekać na zmiany. Wybory najpierw są w Polsce, bo już w październiku ostatnie sondaże, nie wiem czy państwo widzieli, ostatnie sondaże portal W Polityce opublikował, 37% Polaków chce głosować na Zjednoczoną Prawicę, 31% na Platformę Obywatelską, Konfederacja rośnie w siłę, 14% Konfederacja, inne partie, nie pamiętam, w okolicach 8 i 5%. Pan poseł Bogdan Rzońca przy telefonie, pan poseł powiedział o deficycie Unii Europejskiej, 65 miliardów euro deficytu. I powiedział pan drugie zdanie, że w takim razie Komisja Europejska będzie chciała te pieniądze zebrać od krajów członkowskich, czyli zebrać z naszych podatków. Czy to jest tak, że mogą sobie tak zdecydować politycy, że co, będziemy mieli większe podatki, czy mniejszy budżet służby zdrowia? Dlatego, że Unia Europejska tak prowadzi swoje finanse, że ma taki deficyt?
Akurat w tej sytuacji nie ma tu kontrowersji. Tu jest jednoznacznie powiedziane, że jeśli chodzi o nowe podatki czy nowe składki, to musi być zgoda każdego z krajów i 27 krajów musi się zgodzić. A my już wiemy, że na te nowe podatki nie zgodzą się Niemcy, Austriacy i tak dalej. I kilka jeszcze innych krajów, w tym Polska. Więc ja sądzę, że po prostu tych nowych danin nie będzie, ale będą poszukiwania innych źródeł dochodu, bo...
No ale jak mogą Komisja Europejska nagle zacznie wydobywać gaz, czy nagle zacznie handlować trampkami?
Więc właśnie, tu są nowe tak zwane freshmany, świeże nowe podatki. To będzie ten podatek z ETS-u. Do tej pory, jeśli Polska sprzedaje uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to 100% handlu tymi uprawnieniami idzie do budżetu państwa polskiego. Jest pomysł, żeby zabrać 30% każdemu krajowi, więc ETS częściowo będzie przekierowany na, czy dochody z ETS-u będą przekierowane na budżet Unii Europejskiej. Tak samo wprowadzony zostanie podatek od śladu węglowego, tak zwany Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli każdy produkt, który jest produkowany na świecie przy pomocy gazu albo węgla i jest sprzedawany do Unii Europejskiej, będzie opodatkowany. To są przychody kilkumiliardowe w ciągu roku. No i są jeszcze podatki od firm. Proponuje się w tej chwili kolejny nowy podatek. To w każdym kraju firmy płacą tam swoje podatki i okazuje się, że jest taka propozycja, żeby część zabrać tych podatków, które trafiają do budżetu państw od firm, żeby ten podatek był przekierowany właśnie do budżetu Unii Europejskiej. A więc trwa gorączkowe poszukiwanie tych pieniędzy, bo dług rośnie. Koszt odsetek w Unii Europejskiej za pieniądze, które miały być przeznaczone na te krajowe plany odbudowy, gwałtownie rośnie. Przypomnę, że szacowano, że w ciągu 7 lat Unia zapłaci odsetek 15 miliardów, a już po 3 latach jest taka kwota odsetek potrzebna do zapłacenia i szacuje się, że potrzeba jeszcze na same odsetki 19 miliardów euro. Ale do 2027 roku.
Do 2027 czy do 2049, kiedy ten dług ma zostać spłacony?
Panie redaktorze, ja mówię tylko o odsetkach i to jest dramat, bo ja mówię tylko o odsetkach. Spłata kapitału zacznie się dopiero 1 stycznia 2028. I tu też jest ogromny problem, ale ja w tej chwili pokazuję samą odsetkową sytuację, która powoduje po prostu ból głowy komisarza do spraw budżetu Unii Europejskiej, a więc trwa poszukiwanie po prostu pieniędzy na spłatę tego długu.
W Alicji w Krainie Czarów królowa miała proste rozwiązanie, ściąć głowę. Czy tak nie jest, że jeżeli ktoś prowadzi finanse w ten sposób, powinien mieć głowę ściętą, oczywiście w cudzysłowie?
No niestety, taka jest prawda, że lewicowo-liberalni liderzy Unii Europejskiej po prostu odrealnili sytuację ekonomiczną. Nie brali pod uwagę w ogóle tego, co dzieje się na rynku. No jeśli dzisiaj inflacja w Niemczech rośnie, dzisiaj w czerwcu ona urosła do prawie 7%, a było jeszcze na wiosnę mniej, to znaczy, że coś bardzo złego dzieje się w gospodarkach europejskich. Jeśli firmy takie jak na przykład niemieckie koncerny uciekają do Wielkiej Brytanii albo do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej, to znaczy, że w Unii jest po prostu duża presja podatkowa na firmy. No i każdy prezes szuka lepszych warunków do produkcji czegokolwiek. Więc to znajduje miejsce w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy poza Unią Europejską. Tego liderzy nie widzą. Widzą tylko politykę klimatyczną i ta presja na ten pakiet Fit for 55 jest tak duża, że ona prowadzi po prostu Unię Europejską do katastrofy.
Jest raport. Tak właśnie przewidujemy, że prowadzi to do katastrofy. Zresztą ta rosnąca w siłę Konfederacja zwraca w swoim programie na to uwagę. To prowadzi do katastrofy, ale jest jeszcze jeden raport, który można przeczytać na portalu W Polityce, dotyczący uzależnienia energetyki odnawialnej od technologii, która jest poza Unią Europejską, od technologii chińskiej. I to wskazuje na niebezpieczeństwo, dodatkowe niebezpieczeństwo, które jest związane z energią odnawialną.
Tak, oczywiście. Podobnie jak cały przemysł samochodowy, ten elektryczny nazwijmy, ponieważ materiały ziem rzadkich są właśnie w Chinach, chipy produkowane są w Chinach. Wobec tego przemysł motoryzacyjny Unii Europejskiej po prostu upada na naszych oczach. To wszystko, co się dzieje w obszarze metali ziem rzadkich, no, jest naprawdę bardzo mocno tu analizowane. Unia Europejska próbuje znaleźć jakieś rozwiązanie, daje pożyczki na tworzenie takich zakładów pracy, które będą produkowały te chipy na przykład do samochodów czy do przemysłu elektronicznego. No ale to na nic się zda, dlatego że rzeczywiście albo metale rzadkie są w Rosji, albo w Chinach, gdzieś tam jeszcze w Ameryce Południowej, ale kto wie, kto tymi kopalniami rządzi, czy to nie jakieś mafie narkotykowe. Wobec tego Unia po prostu jest to taka goła i wesoła w tej chwili.
To żeby tą gołość i wesołość podkreślić, to powiedzmy, że uran do elektrowni atomowych, które są między innymi budowane, mają być budowane w Polsce, też ma pochodzić albo z Rosji, albo z Kazachstanu, innych źródeł, takich dużych źródeł uranu nie ma.
Dokładnie tak, więc coś tam Szwedzi mówią, że mają, że za jakiś taki kran będą mieć kopalnie, ale to wszystko są bardzo znikome ilości, czyli widać wielkie uzależnienie Unii Europejskiej albo od Chin, albo od Rosji.
To panie pośle, to co robimy w takim razie? Dlaczego idziemy tą ścieżką?
I powinniśmy po prostu bardzo realnie mówić o tym, jakie są koszty bycia w Unii Europejskiej. No, według prognoz w tym roku my wpłacimy do Unii Europejskiej 7 miliardów euro, to są prognozy Ministerstwa Finansów, a otrzymamy z wieloletnich ram finansowych, ja nie mówię o KPO, otrzymamy około 15, więc jeszcze nam się to opłaca na tę chwilę, ale ten saldo, no trzeba też pokazywać tą stronę kosztową funkcjonowania Unii Europejskiej, te nowe podatki, no bo Parlament Europejski już przyjął takie stanowisko, że będą wprowadzone nowe podatki, czyli każdy, kupując paliwo, będzie musiał dodatkowo płacić podatek od paliwa, a jeśli będzie opalał gazem albo czymkolwiek dom, to podatek od paliw domowych też będzie nowy i też będzie obciążał przeciętnego Kowalskiego. Ale podatki, jeszcze raz nowe podatki i jeszcze raz poszukiwanie pieniędzy. I ta presja Unii po prostu pokazuje, że presja podatkowa, że jest bardzo źle, a na tym korzystają Chiny, które po prostu idą własną ścieżką, czy Stany Zjednoczone, które po prostu pomagają przedsiębiorcom w Stanach Zjednoczonych.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie mogę zadać następnego pytania, bo Jakub Duszak już jest bliski załamania z powodu tych wszystkich informacji, które płyną z Brukseli. Bogdan Rzońca, EKR, poseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. I tak szybko, panie pośle, dojechaliśmy do godziny 8.30 czerwca 2023 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzień dobry.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
I Jakuba proszę pozdrowić.
Jakuba, oczywiście. Dzień dobry. Jakuba pozdrawiam i jego narzeczoną jeszcze.
Waszej
audycji gdzieś tam.
Żonę.
Kuba już żonę, ma dobrze. Żonę i teraz pan powiedział narzeczoną i co, żona ma pomyśleć o tym wszystkim.
Przepraszam bardzo, żonę, czyli żonę po prostu, ale słuchałem poprzedniej audycji, gdzie tam...
Tak, to młodzi ludzie jechali do klubu Bajka w Mielnie, to prawda, kolejna rozmowa, ale teraz naprawdę kolejna wiadomości. Panie pośle, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie, się do widzenia.
Dzień dobry, 8.01 w tym wydaniu wiadomości. Zmienna sytuacja na ukraińskim froncie. Relacja Dmytra Antoniuka. Nie ma porozumienia w kwestii migrantów. Dziś drugi dzień szczytu w Brukseli oraz piłkarz pierwszej ligi rosyjskim szpiegiem. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Zmienna sytuacja na ukraińskim froncie. Rosja przerzuciła nowe rezerwy pod Bachmut. Na północ od miasta pod Berchiwką Rosjanie odbili 1,5 kilometra terenów, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Tam działają coś podobnego do Wagnera, złożone przez Gazprom. Prywatna wojskowa kompania, która nazywa się Fakiel, czyli pochodnia. Nie jest łatwo naszym obrońcom, niestety też jeszcze dalej na północ od Bachmutu za rzeką Siewierski Doniec, gdzie w obwodzie luhańskim wróg z trzech kierunków atakuje.
Jednak wojska ukraińskie również mają swoje sukcesy.
Między Wielką Nowosiłką w kierunku na Mariupol i Berdiańsk. Tam też wojska ukraińskie powoli idą naprzód.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Prokuratura przedstawiła kolejnej osobie zarzuty związane z udziałem w siatce szpiegowskiej działającej na terytorium Polski. To Rosjanin zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Czynności zostały przeprowadzone na terenie województwa śląskiego. Mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymany to zawodowy sportowiec pierwszoligowego klubu. Na terenie Polski przeprowadzał czynności polegające m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej w kilku województwach. Na bieżąco informował zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za które otrzymywał wynagrodzenie. Zatrzymany obywatel Federacji Rosyjskiej przebywał w Polsce od października 2021 roku. Jest 14. osobą zatrzymaną w śledztwie dotyczącym siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani, zidentyfikowani jako cudzoziemcy zza wschodniej granicy, prowadzili działania wywiadowcze, ale również propagandowe przeciwko Polsce oraz przygotowujące akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Bez porozumienia w sprawie wniosków dotyczących migracji zakończył się w Brukseli pierwszy dzień unijnego szczytu. Dyskusja europejskich przywódców na ten temat będzie kontynuowana dziś o 9.30. Do projektu wniosków Polska zgłosiła poprawkę, która nie została zaakceptowana przez pozostałe kraje. Poparły ją tylko Węgry. Odnosiła się ona do ustaleń ze szczytów z poprzednich lat i do zasady jednomyślności i dobrowolności w polityce migracyjnej. Zaproponowane przez Polskę zapisy mówiły też o tym, że państwa członkowskie mają suwerenne prawo do kształtowania polityki migracyjnej, decydowania, kogo wpuszczą na swoje terytorium i że unijna polityka to prawo powinna uwzględniać. Jest też fragment o tym, że to państwa członkowskie i obywatele tych państw powinni decydować, w jaki sposób wspierać inne kraje dotknięte masowym napływem migrantów. Polska zaproponowała również, by zapisać, że migracja powinna przyczyniać się do rozwoju i dobrobytu Unii bez negatywnego wpływu na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych, m.in. w celu ochrony szczytu NATO w Wilnie. To również element przygotowania i wniosków z obserwacji tego, co dzieje się na Białorusi, poinformował wczoraj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera po naradzie z udziałem prezydenta.
Wszelkie konsekwencje, jakie płyną z obecności Jewgenija Prigożyna na terytorium Białorusi, ewentualnych kolejnych najemników, którzy dołączają do właściciela tej prywatnej firmy wojskowej i zagrożeń, jakie mogą się wiązać z tym dla państwa polskiego, zarówno tych asymetrycznych, jak i tych zagrożeń związanych z planową, sztuczną, forsowaną migracją, z wykorzystaniem migrantów jako narzędzia dokonania takiej agresji. Te aspekty zostały poruszone, stąd też i podjęte w ostatnich dniach krok.
Mówił szef BBN Jacek Siewiera.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu do 28 w centrum i na południu kraju. Na wybrzeżu około 20 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Wczoraj kolejne dwa srebrne medale wpłynęły na konto naszej reprezentacji w Igrzyskach Europejskich. Srebrny medal dla naszej drużyny w kajakarstwie górskim w rywalizacji drużynowej w kategorii K1. Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut i Dariusz Popiela sięgnęli po srebro. Z kolei w dyscyplinie tekbal po srebrny medal sięgnął Adrian Duszak, który jest też wicemistrzem świata w tekbolu. W klasyfikacji medalowej na pierwszym miejscu Włosi 21 złotych medali, na drugim miejscu Ukraina 19 złotych, my na miejscu piątym z 11 złotymi medalami, 15 srebrnymi i 9 brązowymi krążkami. Dziś kolejne szanse medalowe, między innymi kolejne okazje do zdobycia medalu w kajakarstwie górskim. Już o godzinie 13.35 rozpocznie się finał Kanadyjkarzy z udziałem Polaków. O 14.12 z kolei przystąpią nasze panie do rywalizacji także w finale Kanadyjkarek. O 16.15 ważne wydarzenie bokserskie. Do półfinału mężczyzn przystąpi nasz Mateusz Bereźnicki w kategorii do 92 kg. Jego rywalem będzie reprezentant Włoch Aziz Abes Muhidine. Zaraz po awansie do półfinału nasz bokser dla TVP Sport mówił tak. Dużo ludzi mnie skreślało, mówiło, że zrobiłem regres, nie wierzyło we mnie i fajnie, że im pokazałem. Także dzisiaj jest szansa już na to, aby Mateusz Bereźnicki awansował do finału o godzinie 16.15, transmisję z Igrzysk Europejskich w Telewizji Polskiej. Siatkarki dzisiaj nad ranem pokonały Bułgarię 3-1. Rozegraliśmy w Lidze Narodów już 11 spotkań i tylko dwa przegrane przez podopieczne Stefano Lavariniego. Na ten moment prowadzimy w tabeli Ligi Narodów. Przed nami jeszcze tylko mecz z Koreą Południową w niedzielę, no a potem już turniej finałowy, na który awans oczywiście mamy już zapewniony. Ten finał, turniej finałowy z udziałem najlepszych 8 reprezentacji odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. W tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Autopromocja. Polka na Bałkanach, na kolanach, na morzach i oceanach. Nowa edycja Studia Bałkany pod nazwą Polka w drodze. Relacje z podróży, wywiady i muzyka z czterech stron świata. w niedzielę o godzinie 17. Zaprasza Jana Wiadrowska.
To była autopromocja.
Podejrzałem transmisję na YouTubie, na kanale Radia Wnet. 323 oglądających państwa. Zdrowie, kawa z ekspresu smakuje wyśmienicie. Jest godzina 8:09. Słuchają państwo Poranka Wnet. Za chwilę rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem. Czekamy na rozmowę, czekamy na połączenie i słuchamy Meli. wsłuchałem się dokładnie w przesłanie tej piosenki, ale to była piosenka z 2012 roku, śpiewała Mela Koteluk, a na zegarze jest godzina 8:14.
No tam. Zapraszam na wywiad.
Gościem poranka wnet jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
11 lipca, 80. rocznica rzezi wołyńskiej przed nami. Czego pan się spodziewa po politykach polskich? Czego pan się spodziewa po politykach ukraińskich?
Zapewne są różni politycy i w Polsce, i na Ukrainie. Wiemy o tym dobrze. Na przykładzie Polski nie trzeba chyba nikogo ze słuchaczy Radia Wnet przekonywać, jak bardzo różni potrafią być politycy. I wiemy na pewno, że niezmienna jest polityka Moskwy, która polega na szczuciu wzajemnym na siebie sąsiadów, zwłaszcza tych dwóch kluczowych dla zagrożenia drogi imperializmowi rosyjskiemu sąsiadów, czyli Ukrainy i Polski. I wiemy, że naprawdę dokonała się straszliwa zbrodnia, której odpowiedzialnymi twórcami są nacjonaliści ukraińscy. I słyszeliśmy także wszyscy deklaracje ze strony prezydentów obu, to znaczy Andrzeja Dudy i prezydenta ukraińskiego, by wykonać pewne gesty, które przełamią przynajmniej symbolicznie ten chocholi taniec nad grobami, z których nie wolno nawet, jak do tej pory wskutek haniebnej, trzeba powiedzieć, postawy części polityków ukraińskich wydobyć i pochować w uczciwy sposób z imieniem i nazwiskiem ofiar, w godny sposób ofiar tej wielkiej zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Mam nadzieję, że te gesty zostaną wykonane. W jakim kształcie one będą, tego nie wiem. Wiem natomiast, że ta propaganda, którą wmawiają nam także ludzie, którzy, powiedziałbym, ze swojej misji życiowej uczynili służbę nienawiści. Niestety nie będę wymieniał nazwiska, ale są tacy ludzie również w Polsce. Być może z powodów jak najbardziej pierwotnie szlachetnych chcieli upamiętniać ofiary, o których nikt nie chciał mówić w czasach PRL-u, ale dziś trudno powiedzieć, ażeby nikt o zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Polsce nie pozwalał mówić z czynników oficjalnych, państwowych. Tymczasem zamykanie oczu na okoliczności historyczne, współczesne, zamykanie oczu także na kontekst innych zbrodni nieupamiętnionych, takich, o których niestety społeczeństwo polskie nie wie prawie nic, sprawia, że ta swoista krótkowzroczność czy takie skupienie na tym jednym temacie prowadzi do głębokiego zafałszowania historycznego i, powiedziałbym, pewnej nieuczciwości wobec innych ofiar. Dam jeden przykład i zakończę tę przedługą wypowiedź. Profesor Tomasz Ceran z Torunia przygotowuje w tej chwili książkę na temat zbrodni pomorskiej, jak nazywa zbiorczo, wymordowanie 20 do 40, raczej bliżej tej drugiej liczby, tysięcy Polaków od września do grudnia 1939 roku przez ochotniczo zorganizowanych w tym celu, bez żadnego rozkazu Himmlera czy Hitlera, sąsiadów niemieckich w województwie pomorskim. Ci ludzie, którzy zostali tam zamordowani, polska inteligencja przede wszystkim, właśnie sąsiedzi tych mieszkańców, niemieckich mieszkańców Pomorza, byli zabijani dokładnie w taki sam sposób jak Polacy na Ukrainie dzisiejszej, na pograniczu polsko-ukraińskim dzisiejszym. W 1943 roku, tyle że 3 lata wcześniej, byli zabijani łopatami, tymi narzędziami, ucinano im głowy. No, skala tej zbrodni jest porównywalna właśnie z tym, co dokonali później Ukraińcy, jest porównywalna także z tym, co zrobili wcześniej Sowieci w 1937-1938 roku na tej samej Ukrainie, Akcja Polska NKWD. To przyzwyczajenie do zabijania sąsiadów i zachęta do zabijania sąsiadów to nie jest jakaś wyjątkowa patologia jednego narodu, jak próbują nam wmówić ludzie, którzy nienawidzą dziedzictwa Rzeczpospolitej, którzy chcą skłócić Polaków z Ukraińcami, ale to jest skutek działania imperiów, które szczują narody przeciwko sobie, które próbują odwoływać się do tych pokładów nienawiści i wciąż to robią. Wciąż robi to Rosja, wciąż robią to jej służby, do pewnego stopnia świadomie odwołując się także do współpracy, powiedziałbym, z imperialnymi instynktami w Niemczech.
To co, panie profesorze, powinno się zdarzyć 11 lipca?
Prezydenci Polski, Ukrainy powinni raz jeszcze, bo przecież nie pierwszy raz to zrobili, wyrazić swój ból z powodu tego, ból raczej swoich obywateli, z powodu tego, że do tej pory nie udało się symbolicznego przynajmniej zadośćuczynienia za te zbrodnie dokonać. I jako początek tego nowego etapu zabliźniania tej strasznej rany, która oczywiście dla ofiar nigdy nie zostanie zabliźniona i dla rodzin głęboko przeżywających tę tragedię także przecież nie zostanie zasklepiona, ale dla społeczeństwa jako całości niewątpliwie ostateczne przekreślenie tej blokady w ekshumacjach i w godnym pochówku ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów, polskich ofiar, powinno być warunkiem minimum i myślę, że tutaj nie tylko deklaracja, ale czyny powinny pójść za tym jak najszybciej.
Tylko jest tak, że po polskiej stronie jest wiedza na temat tego, co się działo w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. Ze strony Ukraińców tej wiedzy w ogóle nie ma. Ci Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, właściwie dopiero w Polsce, jeżeli mają taką okazję, dowiadują się o tym, że był jakiś Wołyń, że były jakieś zbrodnie, że byli jacyś polscy sąsiedzi.
Na pewno jest tutaj dysproporcja, chociaż nie sądzę, żeby akurat po stronie polskiej była taka powszechna wiedza na temat tej zbrodni. No po prostu wiedza na temat historii kurczy się w młodym pokoleniu bardzo szybko. O ile o zbrodni pomorskiej myślę, że wie mniej niż 0,5 promila. Polaków, o zbrodni ukraińskich nacjonalistów wie pewnie kilkanaście procent. Naprawdę nie stawiałbym tego wyżej. Pytanie, czy wszyscy powinni teraz, w tym momencie, skupić na tym swoją uwagę? I pytanie znacznie bardziej drastyczne, czy Ukraina, która prowadzi w tej chwili walkę o życie swoje, ale do pewnego stopnia także o nasze bezpieczeństwo, powinna swój wysiłek propagandowy, swój wysiłek, powiedziałbym, edukacyjny skupiać w tym momencie na przede wszystkim przypominaniu zbrodni Bandery. Myślę, że trzeźwe takie spojrzenie zdroworozsądkowe pokazuje, że teraz Ukraińcy muszą przede wszystkim wiedzieć o tym, kto jest ich wrogiem numer jeden. Jest nim Rosja i skupienie się na przełamaniu tej, powiedziałbym, wpajanej Ukraińcom od pokoleń, od czasów Chmielnickiego, tezy, że Ukraina powinna być z Rosją i że Ukraina jest częścią ruskiego miru, to jest najważniejsza część pracy, powiedziałbym, edukacyjnej, którą Ukraińcy powinni wykonywać, a wtedy spojrzą inaczej na dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wtedy dopiero w takim kontekście zrozumieją, mam nadzieję, w ramach długoletniej pracy edukacyjnej, że zbrodnia, której dokonał Bandera, której dokonali tysiącami jego współpracownicy, poddani, podwładni, że ta zbrodnia była nie tylko straszliwą zbrodnią, ale była także straszliwym błędem.
Pytania o tyle ważne, że właściwie w koncepcji, w polskiej racji stanu jest coś takiego jak wspólne budowanie przyszłości razem ze zwycięską Ukrainą.
No, myślę, że nie ma alternatywy dla takiej perspektywy poprawy polskiego położenia na arenie międzynarodowej, a w szczególności po prostu w tym miejscu, w którym istniejemy. Bo albo zostaniemy zgnieceni przez te dwa imperializmy, które wciąż działają. Imperializm rosyjski, który działa za pomocą czołgów, za pomocą najemnych mafii zbirów, i imperializm niemiecki, który coraz bardziej otwarcie mówi o tym, że po prostu jesteśmy częścią poddaną wpływom Berlina, i ta perspektywa zbliżenia między tymi dwoma ośrodkami siły, które uważają się za uprawnione do decydowania o losie wszystkich narodów położonych między Moskwą a Berlinem, jest scenariuszem niestety coraz mniej historycznym, a coraz bardziej współczesnym znowu. I w takiej perspektywie tylko współpraca narodów, elit politycznych tego obszaru, przede wszystkim współpraca między Polakami a Ukraińcami, ale także Polakami a Litwinami. Współpraca, do której kiedyś po pokonaniu zbirów Prigożyna, którzy w tej chwili szykują się w Brześciu nad Bugiem do ataku na Polskę, oczywiście ataku hybrydowego za pomocą setek swoich ochotników z Azji mniejszej, czyli z Bliskiego Wschodu, z Syrii i tych zwerbowanych w Afryce Środkowej. Po odparciu tego ataku myślę, że Białoruś w oczywisty sposób powinna być także włączona do tego pozytywnego scenariusza, który powinniśmy koniecznie zrealizować. Scenariusza odbudowy Trójmorza jako niezależnej siły, siły, która jest w stanie oprzeć się naciskowi tych dwóch wielkich kamieni młyńskich geopolityki naszej części świata, czyli imperializmu rosyjskiego i imperializmu niemieckiego.
I to są marzenia profesora Andrzeja Nowaka? Czy to jest coś, jakaś realność jest w tym projekcie?
No cóż, mamy ogłoszony w 2015 czy 2016 roku, już nie pamiętam dokładnie, projekt Trójmorza, który jest takim skromnym zalążkiem, ale jednak no, niewątpliwie interesującym już w momencie powstania dla Stanów Zjednoczonych jako ważnego partnera dla takiej konstrukcji geopolitycznej jak Trójmorze. Także zainteresowanie, które okazały temu projektowi Niemcy, świadczyło o tym, że no, obawiają się tego projektu, tak bym powiedział, chęć wystąpienia w roli obserwatorów w tej konstrukcji. No a naturalnie od momentu, kiedy Ukraina stała się w otwarty sposób obiektem potężnej agresji militarnej ze strony Rosji, potrafiła stawić jej czoła w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu dzięki błyskawicznej pomocy Polski, to pokazało, że ten projekt no, nie wisi w próżni. To nie jest fantazja jakiegoś oderwanego od rzeczywistości polityka, jak próbowano pokazywać świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego lat temu 15 czy 14, ale to jest po prostu no, jedyny dostępny nam scenariusz odbudowy, powiedziałbym, bezpiecznej pozycji Polski w tej części świata. I myślę, że dzisiaj dużo łatwiej przekonywać do tego zarówno część, przynajmniej większą część naszych współobywateli, jak też polityków poważnych, liczących się polityków i opinię publiczną w krajach zewnętrznych.
Powiedział pan o Prigożynie i o tym, do czego się przygotowują wagnerowcy i najemnicy. A co pan pomyślał w sobotę, kiedy dowiedział się pan o tym, że Prigożyn wędruje i jego wagnerowcy wędrują w kierunku Moskwy?
No cóż, ponieważ jestem historykiem, pomyślałem o rozmaitych samozwańcach, którzy pojawiali się w historii Rosji. Pomyślałem także o słowie, które często było później powtarzane, maskirowka, do jakiego stopnia może to być inscenizacja. Po kilku dniach właściwie wydaje mi się, że można stwierdzić, że aczkolwiek cała ta operetkowa strona owego niedoszłego puczu zdaje się sugerować, że mogły tu być elementy maskirowki, to jednak niewątpliwie straty, jakie poniósł Putin, chwilowo przynajmniej, osłabiając przejściowo swój front na Ukrainie, a także pokazując chwiejący się tron, bo to było widać przez chwilę. Ten wielki tron na Kremlu wydawał się chwierutać na wietrze przemian, choćby przez kilkadziesiąt godzin, i to niewątpliwie gdzieś zapadło w pamięć tych, którzy chcieliby ten tron obalić. Mam na myśli oczywiście kolegów z KGB Władimira Putina, że taka możliwość jest bliższa niż by się wydawało. I chociaż obecnie, jak świadczą o tym doniesienia z Rosji, te ratingi poparcia dla Putina wróciły do poziomu sprzed puczu, upadł ten rating poparcia, można tak powiedzieć, dla Prigożyna, który cieszył się ogromną popularnością w Rosji przed puczem, jako reprezentant tej najbardziej bojowej, najbardziej gotowej zabijać sąsiadów siły militarnej rosyjskiej. To jednak niewątpliwie teraz te czystki, które gdzieś tam w ukryciu się dokonują w dowództwie rosyjskim, sprawiają, że to nie wzmacnia niewątpliwie Putina. Putin nie dysponuje takim, powiedziałbym, mechanizmem działania, jakiego używać mógł w pełni Stalin, który poprzez czystki mógł po 3 latach okazać się jeszcze silniejszy niż przed czystkami. Niewątpliwie moment, powiedziałbym, już toczącej się wojny, w której jednak te siły i środki, które reprezentowała grupa Prigożyna na froncie ukraińskim, są po prostu potrzebne. Oderwanie ich, skupienie uwagi na froncie walki wewnętrznej niewątpliwie Putina osłabia. Natomiast z tego, co zrobiono, że tak powiem, z tą operacją odsunięcia Prigożyna od frontu na Ukrainie i osłabienia niewątpliwie jego grupy, władze rosyjskie zdolne do improwizacji. Pod tym względem powiedziałbym, Rosjanie i my są podobni. Potrafią improwizować, tyle że oni potrafią improwizować w sposób może bardziej zorganizowany od nas. I ta improwizacja, którą dostrzegam, może być niezwykle dla nas niebezpieczna, tak jak o tym powiedziałem. Przemieszczenie jakiejś części, na pewno nie wszystkich, ale jakiejś części tego centralnego ośrodka wojsk Prigożyna, grupy Wagnera, z Małkina w kraju krasnodarskim, czyli jakieś mniej więcej 1500 kilometrów od naszej granicy, do Brześcia nad Bugiem, czyli dokładnie na naszej granicy, to jest zjawisko potencjalnie i realnie bardzo dla nas niebezpieczne. O tym scenariuszu mówiłem przed chwilą. Jestem pewien, że ludzie Wagnera do tego scenariusza będą wykorzystani, ci ludzie, którzy właśnie mogą doskonale grać rolę uchodźców, czy to z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, a zostali zwerbowani przez Wagnerowców w Syrii, czy właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, w Sudanie, czy w Republice Mali, w trakcie wieloletniej działalności Wagnerowców na tych obszarach.
Mówił pan o improwizacji, ale improwizacją już nie jest rozmieszczenie taktycznej broni nuklearnej na Białorusi.
Myślę, że dla nas ta różnica, czy taktyczna broń nuklearna rosyjska stacjonuje w Kaliningradzie, czy na Białorusi, nie jest różnicą zasadniczą. To jest różnica istotna dla Białorusi, oznaczająca dalsze uprzedmiotowienie władzy Łukaszenki. Łukaszenka pozornie wydaje się, że wyszedł umocniony z tego kryzysu, jednodniowego kryzysu władzy na Kremlu, ale w istocie Putin zwiększył tylko kontrolę nad Białorusią w tym momencie, nie tyle przez to oficjalne ogłoszenie ustanowienia taktycznej broni nuklearnej na Białorusi. Wiadomo, że Białoruś już od wielu lat stanowi po prostu część militarnego bloku, a raczej militarnej jedności z Rosją, a więc tutaj żadnej zmiany jakościowej nie ma. Natomiast wprowadzenie kilku tysięcy Wagnerowców na Białoruś oczywiście jest czymś zasadniczo nowym i dlatego nie przywiązuje absolutnie żadnej wagi do informacji o taktycznej broni nuklearnej na Białorusi.
A czy to, panie...
Od kilkunastu lat nam grożą rosyjscy generałowie i politycy od czasów resetu z Donaldem Tuskiem. Przecież wtedy tak samo grozili nam rosyjscy generałowie. Umieścicie elementy tarczy antyrakietowej, to my wycelujemy w was rakiety, które mamy w Kaliningradzie. Z Kaliningradu jest równie blisko do Warszawy jak z Mińska czy z Brześcia.
Tylko tyle, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego Białoruś jest niepodległym krajem. Jeżeli Białoruś przystępuje do wojny, to nie Rosja.
No tak, oczywiście, ale myślę, że w tej chwili najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wojny, której możemy być ofiarą, jest scenariusz wojny hybrydowej. Podobny do tego z jesieni 2021 roku, tylko dużo bardziej ofensywny, dużo bardziej agresywny i bardziej niebezpieczny, bo prowadzony przez doskonale wyszkolonych do takich działań wagnerowców.
O tym mówią polscy politycy. Następuje wzmocnienie sił na polsko-białoruskiej granicy. Panie profesorze, niedawno wyszła książka pana Powrót Imperium Zła. Mówił pan o Stalinie. Stalin stworzył podwaliny Imperium Zła, a teraz z tych podwalin korzysta Władimir Putin.
No, oczywiście te podwaliny są jeszcze głębsze, bo gdyby tylko Stalin nie tworzył, czy dopiero za Stalina one się ukształtowały, to niewątpliwie nie moglibyśmy zrozumieć fenomenu, jakim jest wciąż trwające poparcie dla Władimira Putina w Rosji na poziomie około 80%. Stalin odnowił, powiedziałbym, i wzmocnił system odwołania do głębokich pokładów kultury imperialnej w Rosji, która korzystać może z takich symboli jak Aleksander Puszkin, jego pełne nienawiści i jadu, wiersze sławiące imperialny podbój Polski przez wojsko rosyjskie w 1831 roku, czy podbój Kaukazu przez też wojska rosyjskie w tym samym czasie, czy do Dostojewskiego, czy do całego szeregu symboli historycznych, takich jak Aleksander Newski, ten książę ruski z początku XIII czy z połowy XIII wieku, który wybrał podporządkowanie Azji Mongołom, byle tylko prowadzić świętą krucjatę przeciwko zachodnim sąsiadom, przeciwko łacińskiemu zachodowi. Opery Musorgskiego odwołujące się do wspomnień Wielkiej Smuty i pokazujące Polskę w roli głównego wroga. To są te głębokie pokłady, na których Stalin w latach 30. zbudował na nowo, powiedziałbym, tożsamość rosyjskich obywateli Związku Sowieckiego, a Putin dokładnie do tego właśnie modelu patriotyzmu, tożsamości imperialno-nacjonalistycznej rosyjskiej odwołuje się i jak widać odwołuje się ze skutkiem. O tym piszę w tej książce, o różnych, powiedziałbym, drogach powrotu do tego modelu patriotyzmu imperialno-szowinistycznego po 91 roku w Rosji. I no myślę, że w takim rozdziale, który może wzbudzić pewne zainteresowanie, pokazuje Putina jako historyka. Wszystkie teksty poświęcone osobiście przez Putina historia, jest ich bardzo dużo. W gruncie rzeczy niektóre z nich bardzo obszerne analizuje pod kątem tej wyobraźni historycznej, którą Putin przekuwa w czyn polityczny. Przykładem tego jest zwłaszcza ujęcie Ukrainy w myśli historycznej Putina, zapowiadające kolejne etapy jego ekspansji. Niestety Polska też tam jest bardzo ważnym elementem.
O tym wszystkim była mowa na bardzo ciekawej konferencji, właściwie fantastycznej konferencji Metody i środki oddziaływania imperiów, ideologia i praktyka i Rosji, i Sowietów, i znowu Rosji. Panie profesorze, ciąg dalszy tej konferencji nastąpi. Okazało się, że wiedza na temat Rosji wśród polskich naukowców i nie tylko zresztą polskich, ale polskich przede wszystkim jest bardzo duża. Potrafimy ciągle wiedzieć o tym, co dzieje się i jakie mechanizmy w Rosji funkcjonują.
Tak, oczywiście specjaliści badający historię różnych etapów, powiedziałbym, tej imperialnej polityki rosyjskiej w Polsce są bardzo, powiedziałbym, wydajni, jeśli idzie o swoje rozpoznanie o swoje kolejne dzieła, które analizują te zjawiska. Problemy są dwa z tym. Jeden to jest bardzo niewielka albo właściwie zerowa znajomość dużej części, większości, nie mówię rzecz jasna o Radiu Wnet, środowisk dziennikarskich na ten temat. Tempota i głupota, przepraszam, że mówię tak do szefa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tych, którzy występują jako dziennikarze, ale nie czują się w obowiązku wiedzieć choćby najbardziej podstawowe, czy znać najbardziej podstawowe fakty dotyczące przeszłości własnego narodu, jest zjawiskiem, z którym musimy się mierzyć i próbować popularyzować po prostu ustalenia nauki polskiej. A drugim problemem jest, powiedziałbym, dominujący w nauce zachodniej wzór traktowania Rosji jako kraju normalnego, jako kraju, który niesłusznie jest oskarżany o imperializm, jako kraju, który zawsze niósł postęp swoim zacofanym albo nawet wręcz faszystowskim sąsiadom, takim właśnie jak Ukraina, czy Polska, czy Litwa, jako kraju, który dźwiga na sobie brzemię odpowiedzialności za ład i pewnego rodzaju strukturę bezpieczeństwa w naszej części świata i bez współpracy z Rosją, przekonuje duża część właśnie tej wiedzy historycznej, a raczej jej swoistej interpretacji, która dociera na kampusy amerykańskie. Nie da się niczego załatwić z tymi małymi, niesfornymi i z natury rzecz biorąc antysemickimi, faszystowskimi narodami, czyli Polakami, Ukraińcami, Litwinami, Łotyszami, Estończykami, etc., prawda? Ta wizja jest bardzo głęboko zakorzeniona, na niej gra doskonale aparat propagandowy Putina i dlatego właśnie wciągamy do współpracy wybitnych przedstawicieli historiografii i politologii amerykańskiej, japońskiej. Próbujemy także przyciągnąć niektórych przedstawicieli bardzo rozbudowanej przecież i różnorodnej historiografii niemieckiej, z wielu innych także krajów, by stworzyć jakiś, powiedziałbym, kontrobraz bardziej zgodny z rzeczywistością historyczną i pokazać go efektywnie odbiorcom naukowym w pierwszym rzędzie, a w jakimś kolejnym etapie także opinii publicznej zachodniej.
Oby to się udało. Trwa kampania wyborcza w Polsce, bardzo ważna kampania wyborcza od 4 czerwca. Donald Tusk, tak wygląda, jest w pewnej ofensywie, Donald Tusk i Platforma Obywatelska. O co chodzi? Co jest istotą sporu politycznego w Polsce?
To nie Donald Tusk jest w ofensywie, tylko ofensywne i agresywne są media, które promują tę postać wbrew rzeczywistości, wbrew skrajnej nieudolności, jałowości programowej tego bloku, któremu przewodzi Donald Tusk, wbrew, no powiedziałbym, wyjątkowemu poziomowi agresji i chamstwa, które skupia ten blok. Próbuje się przedstawić agresję i chamstwo jako przejaw skutecznej ofensywy. Nie mam wątpliwości, że takim paliwem napędzana ofensywa wyczerpie prędko swoje możliwości zdobywania kolejnych wyborców. Już to zresztą widać, że Koalicja Obywatelska nie zdobywa żadnych innych nowych zwolenników niż ci, którzy wracają do niej z tych takich zapasowych, powiedziałbym, formacji politycznych, które w chwili kryzysu Platformy zostały jakoś ożywione, takich właśnie jak formacja pana Hołowni. A więc wydaje mi się, że ten zapas, jaki próbuje stworzyć gigantyczna propaganda służąca Tuskowi zarówno w kraju, jak i jeszcze mocniejsza z Europy, te wszystkie bon courage kierowane w sposób skandaliczny zupełnie przez panią von der Leyen, wprost namaszczającą przed przedstawiciele opozycji na nowego premiera Polski i inne wypowiedzi tego rodzaju i działania, które służą po prostu brutalnej ingerencji w wewnętrzne sprawy polskie, w proces wyborczy w Polsce, nie zmienią faktu, że ta formacja większości w Polsce nie ma i jestem przekonany, że nie uzyska także w najbliższych wyborach. Natomiast to, do czego przygotowuje się ta formacja i myślę, że to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny, to są przegrane wybory przez te formacje przegrane, które będą wykorzystane do okazji, no powiedziałbym, ostatecznego zrujnowania Polski od środka przez te formacje w postaci buntu, rebelii pod hasłem wybory sfałszowane, Europa musi nałożyć nowe sankcje na Polskę, mocniejsze niż te na Rosję. Tego rodzaju scenariusz z manifestacjami ulicznymi, mam wrażenie, jest jedynym sensownym wytłumaczeniem tego poziomu agresji, tego poziomu, powiedziałbym, nienawistnych emocji, które są głównym narzędziem budowania poparcia dla Donalda Tuska. Poparcia, które nie przebije nigdy 50% czy nawet 40% w wyborach demokratycznych w Polsce, natomiast poparcia wystarczająco właśnie emocjonalnego, by wyprowadzać ludzi na ulicę w momencie, kiedy po raz kolejny okaże się, że ten nieudolny, niezdolny do sformowania żadnej atrakcyjnej programowo oferty dla Polaków układ polityczny nie jest w stanie wygrać demokratycznych wyborów w Polsce.
A gdyby Donald Tusk wrócił do władzy, to co?
Donald Tusk nie wróci do władzy.
Powiedział profesor Andrzej Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:44. Za chwilę połączymy się z Janem Bogatko i ze studiem Zanysą, ale żeby odpocząć po rozmowie i przemyśleć rozmowę z profesorem Andrzejem Nowakiem, wrócimy na dworzec centralny i do rozmowy Hanny Tracz i Małgorzaty Kleszcz z przypadkowym przechodniem.
Kawa, herbata, napoje.
Poproszę bilet.
Czy poda mi pan moją walizkę?
Przepraszam, ale to moje miejsce. Ma pani legitymację szkolną?
Kolejna rozmowa.
To dokąd jedziesz?
Do do Chotemowa.
A gdzie to jest?
Obok Ligenowa.
Wracasz do domu?
Tak.
Czyli rozumiem, że w Warszawie się uczysz?
Tak.
I cieszysz się, że wracasz do domu?
No. A czemu miałby się nie cieszyć?
Nie wiem, nie powiedziałam, że masz się nie cieszyć. Fajnie, że się cieszysz. I co będziesz robił?
Najprawdopodobniej rysował, może coś poczytam. Pogadam z kolegami, może wyjdę też, pochodzę sobie, jeżeli czas zostanie.
A co robisz w Warszawie? Czy studiujesz?
To znaczy w technikum się uczę. Ruch lasa.
Okej, okay, jakim technikum?
Architektury i budownictwo numer 1.
Wow, ktoś jeszcze chodzi do technikum, to fajnie, nie?
Czy w technikum są sami chłopcy?
Nie, ale to zależy od kierunku. W niektórych klasach jest więcej chłopców niż dziewczynek, w innych odwrotnie jest sytuacja, no i to zależy.
A co można po takim technikum robić, albo co ty byś chciał robić?
Pracować jako architekt, rysować projekty domów, projektować ogólnie, sprzedawać to za jakieś pieniądze. Może starać się rozwijać jakąś własną kompanię czy coś takiego.
Który styl architektoniczny, który znasz, jest twoim zdaniem najładniejszy?
Powiedziałbym, że może z romantyzmu, tak barokowy. Kościoły barokowe bardzo są piękne, szczególnie witraże też, moim zdaniem.
A tak jak wracasz sobie do domu, to też rysujesz domy, czy co?
To znaczy...
Bo mówisz, że będziesz rysował.
Tak, zazwyczaj rysuję po prostu ludzi, ale częściej też anime i albo manga.
Co się najtrudniej rysuje w ludziach?
W ludziach? Mógłbym powiedzieć, że ręce, ale powiedziałbym raczej, że zachowanie proporcji. Zachowanie proporcji jest bardzo trudne.
Dlaczego siedzisz na podłodze, a nie na ławce?
No, ponieważ wygodne miejsce. Bo tutaj jest ściana, nikt tu zazwyczaj nie przechodzi.
Czyli nie boisz się złego wilka?
Nie. Raczej nie.
Ostatnio rozmawiałam z siostrą, ona ma 9 lat i mówiła mi, że bardzo trudno jest narysować te oczy anime. Nie znam się, to są jakieś takie specjalne oczy.
Można powiedzieć, ale To też zależy, bo jak ja rysuję. Jeżeli próbuję bardziej rysować, no, tak jakby tutaj, szkiełko, tak, centralną część, to jeżeli próbuję to rozrysowywać, to może być to trudne, ale to też zależy od stylu, jakie ma. Bo są różne oczywiście rodzaje.
Ale pierwotnie jesteś z Polski?
Z Białorusi.
Taki delikatny, bardzo ładnie się tam wkradający zaciąg. Słyszę, jak masz na imię?
Danilo.
Rozmawiała Małgorzata Klesz i Hania Tracz. Podsumowanie tego kilkutygodniowego pobytu, może nie pobytu, tylko odwiedzania Dworca Centralnego dzisiaj w Radiu Wnet po godzinie 15:00. To będzie taki pierwszy wakacyjny program radia. Potem Hanna Tracz, Małgorzata Klesz, Konrad Mędrzecki ruszają pociągiem z Warszawy Centralnej do Wilna.
Studio za Nysą.
A my ruszyliśmy za Nysę, by spotkać Jana Bogatkę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, stąd też można dojechać na dworzec Warszawa Centralna, chociaż nie wiem, niedawno można było tylko na dworzec Gdański jeździć, bo tam była pewna przebudowa, ale to się chyba już zmieniło. To świadczy o tym, jak dawno, dawno temu byłem ostatni raz w Warszawie pociągiem.
Zapraszamy oczywiście serdecznie i do Warszawy, a w Wilnie też od czasu do czasu pan redaktor bywa.
Tak, bywam w Wilnie i teraz też chciałbym się wybrać znowu do tego wspaniałego miasta i może mi się to tego lata uda, ale to trudno jest w tej chwili mi o tym powiedzieć coś bardzo dokładnego, po co chcę tam jechać i tak dalej.
A coś rodzinnie pana z Wilnem łączy?
Tak, oczywiście na cmentarzu bernardyńskim znaleźć można mnóstwo grobów rodzinnych. Jeden z najstarszych to jest grób mojej praprababki, która tam jest pochowana, której portret znajduje się namalowany przez wybitnego wileńskiego malarza rusteckiego, znajduje się w Galerii Obrazu w Wilnie.
Może ten portret uda się w takim razie zobaczyć i o prababce opowiedzieć w którejś z korespondencji.
Jeśli to okaże się możliwe, bardzo chętnie.
No to dobrze, to teraz tematy niemieckie. Dziś kanclerz Niemiec walczy o to, żeby relokacja migrantów w Europie okazała się faktem. Przeciwstawia mu się premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier. A co poza tym?
No to jest właściwie główny temat, najważniejszy temat, ta nocna debata, która miała miejsce w Brukseli, która się skończyła o 1:30 rano i która się rozpoczyna dziś, może już się nawet rozpoczęła, gdzie ma być prowadzony ciąg dalszy. Oczywiście niemieckie media uważają, że to jest rzecz straszna, że Morawiecki i Orban sprzeciwili się tej już postanowionej rzeczy, jak twierdzą, dlatego że przecież było kilka tygodni temu posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, na którym to posiedzeniu zapadła ta decyzja o rozłożeniu imigrantów na kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ta decyzja zapadła większością głosów, a teraz można było tę decyzję podjąć tylko jednogłośnie. I tutaj oczywiście na tym przykładzie rozumieć należy i każdy sobie zdaje z tego sprawę, dlaczego Niemcy i Francja zabiegają tak bardzo o to, żeby decyzje w Unii Europejskiej podejmowane były większością głosów. No wtedy oczywiście Polska i Węgry nie miałyby nic do powiedzenia i to by bardzo ułatwiło pracę nad zjednoczeniem Europy w sensie stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy z konstytucją, której jeszcze nie napisano, bo ta poprzednia, która była napisana, została odrzucona na przykład przez Francuzów i Holendrów, ale to już każdy o tym zapomniał, ale nowa na pewno jest już w jakiejś szufladzie i czeka na to tylko, żeby można można było ją podać do wiadomości publicznej bez tym razem przeprowadzania referendum w jakichś krajach, no bo to oczywiście grozi śmiercią lub kalectwem dla Unii Europejskiej i tego nikt nie chce zaryzykować. Die Welt również pisze na ten temat dzisiaj, na temat konferencji, nocnej konferencji w Brukseli. Pisze o tym, że właśnie Viktor Orban i Morawiecki są przeciwni. Do godziny 20 wieczorem, wczoraj jeszcze w budynku Europy na Rue de la Loi w Brukseli, podobno był spokój i już wychodzono z założenia, że będzie można wypić szampan albo coś innego, będzie można wypić jakieś piwo belgijskie, one są też bardzo dobre, na przykład też można byłoby wypić, a tu się okazuje, że nic z tego, dlatego że Viktor Orban i Tadeusz Morawiecki powiedzieli, że nie. I oczywiście media niemieckie wymieniają na pierwszym miejscu Orbana, na drugim Morawieckiego, to nie przez przypadek. Istnieje coś takiego, jak się mówi, temperatura rzeczywista i odczuwalna. Jeżeli mamy na dworze plus 25 stopni, to ludzie to odbierają, że jest 31 na przykład. I tak to się mówi o tym. Tak samo jest z Polską i z Węgrami. To już dawno zauważyłem, wiele, wiele lat temu, że w świadomości przeciętnego Niemca Czechy czy Węgry są krajami o wiele większymi od Polski. No bo więcej się na ten temat pisze, więcej się mówi i oba były z Niemcami w jakiś sposób związane. W związku z tym to je nobilituje, a Polska to jest gdzieś tam daleko i to jest taki mały kraik, bo patrzy się ciągle przez pryzmat Królestwa Kongresowego na tę Polskę i tak się ją postrzega. I dlatego też zawsze Polska wymieniana jest na dalszym miejscu. A więc o 00:30 w nocy znowu szefowie państw i rządów opuścili gmach europejski, wsiedli do swoich limuzyn i pojechali deszczową nocą do swoich hoteli, w których mieszkają. Wielu dyplomatów w ogóle nie chciało, by na porządku dziennym szczytu znalazł się temat migracji. W ogóle uważam, że on jest bardzo źle definiowany, no bo mówi się o migracji, to nie jest migracja, to jest to, co mamy do czynienia z zjawiskiem, któremu się przyglądamy. To jest kwestia, to jest wędrówka, to są osadnicy, którzy przyjeżdżają do Europy, którzy mają tu swoje rodziny w Niemczech, we Francji, czy w Anglii, czy w innych krajach, mają swoje rodziny, do nich ciągną i z nimi chcą żyć dalej. I to najlepiej wygląda na przykładzie Berlina, gdzie te klany islamskie, rodzinne, dają pracę swoim nie tylko współwyznawcom, ale przede wszystkim krewnym. I ta praca budzi lęk w oczach policjantów, którzy pełnią tam służbę i walczą z kryminalistami. To jest bardzo, bardzo trudna historia, może niewdzięczna, ale dzięki temu nie grozi bezrobocie niemieckiej policji i być może będzie nawet zwiększony jej stan liczebny. Dyplomaci nie chcieli. Wiemy o tym, jaka była historia w czerwcu, w połowie czerwca ten zardzewiały kuter rybacki zatonął i tutaj to wywołało konieczność, że politycy europejscy postanowili mówić na ten temat. No, na przykład Włosi też mają z tym wielki problem. We Włoszech też znajduje się bardzo wielu nielegalnych imigrantów. Włosi mają trudną, długą granicę morską do pilnowania. Oprócz tego przeciwko Włochom działają tak zwane organizacje pozarządowe, które po prostu może nawet ze względów finansowych wspierają napływ imigrantów do Włoch, czyli do Europy. Tutaj też mówiono również o przykładzie, że na przykład w państwie, które w tym roku już przyjęło ponad 50 tysięcy imigrantów, to są Włochy, którzy w tym roku przyjęły 50 tysięcy imigrantów, większość z nich przypłynęła z Tunezji i z Egiptu i w zasadzie Egipt i Tunezja uważane są za kraje bezpieczne, w związku z czym ci ludzie nie mają w ogóle najmniejszych szans na otrzymanie azylu, tylko jest problem z drugiej strony. Co zrobić? W jaki sposób sprawić, żeby ci ludzie po zakończeniu szybko przeprowadzonego procesu azylowego, co nie jest też sprawą prostą, bo jest to zadanie skomplikowane, są też oczywiście adwokaci, są też organizacje pomocowe, które wspierają te osoby, w związku z czym nie jest to tak łatwo szybko zakończyć proces azylowy, ale jak jest, byłby szybko zakończony, to powstaje problem, dobrze, ale jak ich odstawić do kraju? To oczywiście wszystko kosztuje, na to Niemcy mają pieniądze, są drukowane bez przerwy przecież w tym celu i w związku z tym inflacja też utrzymuje się dość wysoka, ale to jest zupełnie inny temat i nie chcę za ten temat zachodzić. Już pracowano podczas tak zwanego pierwszego kryzysu uchodźczego, czyli spowodowanego zaproszeniem Angeli Merkel, wszystkich ludzi z całego świata do zamieszkania w Niemczech w latach 2015-2016. Niektóre z państw po prostu nie dawały sobie rady z napływem ludzi z Syrii, Afganistanu i innych krajów. Setki tysięcy niezarejestrowanych przybyło do krajów Unii Europejskiej. To nie mogło się w ogóle by wydarzyć, dlatego że tak zwane porozumienie dublińskie po prostu się temu sprzeciwia, dlatego że musi zgodnie z porozumieniem dublińskim kraj, do którego przybywa dany migrant, jego ująć, jego po prostu wprowadzić. Na listę. W niemieckich mediach mówi się, że Polska i Węgry urządziły tutaj wielką awanturę, że to jest sprzeciwia się zasadom demokracji. No, mi się wydaje, że demokracja żyje z awantur, że bez awantur nie ma demokracji i Niemcy znają jedne i drugie Niemcy, jedne dłużej, drugie krócej, czasy, kiedy panowała tam demokracja, w której wszystko się załatwiało jednomyślnie. No i to po prostu nie wiem, czy z tego Niemcy dzisiaj są specjalnie dumni, wydaje mi się, że nie. I to widzą dokładnie też i czytelnicy gazet, czytelnicy na przykład Die Welt. Pisze na przykład po komentarzu na temat tego, jak to Węgrzy i Polacy, czy Polacy i Węgrzy zniszczyli jednomyślność w Brukseli, pisze Majke D. na przykład. Bardzo dziękuję Polakom i Węgrom. No więc to się na pewno nie będzie wielu czytelnikom podobać. Są pozytywne reakcje pod adresem Polski. To samo Franz K. pisze. Dziękuję Polsce, dziękuję Węgrom, ale także i Austrii. To nie może być tak dalej i musimy wreszcie doprowadzić do upadku rządu czerwono-zielonego. Panie Lindner, niech pan nam pomoże. Tutaj po prostu Jok S. pisze na przykład. Jestem absolutnie pod wrażeniem postawy Węgier i Polski. Chciałbym im za to podziękować, za to, co robicie. To, co w naszym kraju już całkowicie upadło. A więc uważa się, że te decyzje, to stanowisko Polski, stanowisko Węgier było pozytywne także dla przyszłej polityki europejskiej. I miejmy nadzieję, że ta postawa będzie nadal kontynuowana.
Powiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z Zanysy.
Do usłyszenia.
Ta korespondencja Jana Bogatko kończy dzisiejszy poranek, który zrealizował Mikołaj Poruszek, wydała Ksenia Parmańczuk, studio wideo nasze, czyli YouTube Konrad Tomaszewski, a media społecznościowe obsługuje przez cały czas Jakub Węgrzyn. I jeszcze parę komunikatów. Dzisiaj studio Dublin. Dzisiaj studia Dublin nie będzie. Dzisiaj nie będzie też Rikszy Miłosierdzia. Zamiast Rikszy Miłosierdzia będzie Dworzec Centralny i opowieść o tych, których mijamy często na dworcu. Czasami się zatrzymują i udzielają wywiadu, szczególnie jak spotkają takie dwie miłe osoby jak Hanna Tracz i Małgorzata Kleszcz. W programie, tych programów będzie bardzo dużo, proszę słuchać Radia Wnet. Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego piątku, soboty, niedzieli. Do usłyszenia. Jakub Duszak jest już w studio. Zegar wskazuje, że minęła godzina 9:00. Czas na wiadomości.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Andrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Dobry, 9:02 w tym wydaniu wiadomości. Zbliża się rocznica rzezi wołyńskiej. Komentarz profesora Andrzeja Nowaka. Zmienna sytuacja na ukraińskim froncie. Relacja Dmytra Antoniuka oraz Kanada każe płacić internetowym gigantom. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Przyzwyczajenie do zabijania sąsiadów to nie jest jakaś wyjątkowa patologia jednego narodu, jak próbują nam wmówić ludzie, którzy nienawidzą dziedzictwa Rzeczpospolitej i chcą skłócić Polaków z Ukraińcami, mówił w kontekście zbliżającej się rocznicy zbrodni wołyńskiej profesor Andrzej Nowak.
To jest skutek działania imperiów, które szczują narody przeciwko sobie, które próbują odwoływać się do tych pokładów nienawiści i wciąż to robią. Wciąż robi to Rosja, wciąż robią to jej służby, do pewnego stopnia świadomie odwołując się także do współpracy, powiedziałbym, z imperialnymi instynktami w Niemczech.
Mówił profesor Andrzej Nowak, cała rozmowa na Wnet FM. Zmienna sytuacja na ukraińskim froncie. Rosja przerzuciła nowe rezerwy pod Bachmut na północ od miasta. Pod Berchiwką Rosjanie odbili 1,5 kilometra terenu, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Tam działają coś podobnego do Wagnera, złożone przez Gazprom. Prywatna wojskowa kompania, która nazywa się Fakiel, czyli pochodnia. Nie jest łatwo naszym obrońcom, niestety też jeszcze dalej na północ od Bachmutu za rzeką Siewierski Doniec, gdzie w obwodzie luhańskim wróg z trzech kierunków atakuje.
Jednak wojska ukraińskie również mają swoje sukcesy.
Między Wielką Nowosiłką w kierunku na Mariupol i Berdiańsk. Tam też wojska ukraińskie powoli idą naprzód.
Prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk. Prokuratura przedstawiła kolejnej osobie zarzuty związane z udziałem w siatce szpiegowskiej działającej na terytorium Polski. To Rosjanin zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Czynności zostały przeprowadzone na terenie województwa śląskiego. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymany to zawodowy sportowiec pierwszoligowego klubu. Na terenie Polski przeprowadzał czynności polegające między innymi na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej w kilku województwach. Na bieżąco informował zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za które otrzymywał wynagrodzenie. Zatrzymany obywatel Federacji Rosyjskiej przebywał w Polsce od października 2021 roku. Jest 14 osobą zatrzymaną w śledztwie dotyczącym siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani zidentyfikowani jako cudzoziemcy zza wschodniej granicy prowadzili działania wywiadowcze, ale również propagandowe przeciwko Polsce oraz przygotowujące akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Google zablokuje wiadomości z kanadyjskich stron internetowych w odpowiedzi na ustawę medialną, która nakłada na firmy z sektora IT obowiązek płacenia za treści pochodzące z kanadyjskich mediów. Ustawa weszła w życie w zeszłym tygodniu i ma na celu wsparcie borykającego się z problemami finansowymi kanadyjskiego sektora medialnego. Nowe przepisy wymagają od gigantów technologicznych zawarcia umów handlowych z kanadyjskimi mediami. Zdaniem Google'a to nowe prawo jest niewykonalne, a jego wdrożenie będzie skutkowało tym, że Kanadyjczykom będzie trudniej znaleźć wiadomości w internecie, dziennikarzom dotrzeć do odbiorców. W ubiegłym tygodniu podobną decyzję podjęła również firma Meta, która zablokuje treści kanadyjskich mediów na Facebooku i Instagramie. Kanadyjski rząd szacuje, że dzięki ustawie medialnej kanadyjskie firmy z tej branży zyskają około 330 milionów dolarów kanadyjskich rocznie. Podobne prawo wprowadziła Australia, skutecznie zmuszając Google'a i Meta do wnoszenia opłat za wykorzystanie, za korzystanie z lokalnych stron internetowych.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i na południu. Na wybrzeżu około 20 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Kolejny dzień Igrzysk Europejskich w Krakowie i w Małopolsce przed nami. Dziś kolejne szanse medalowe. Kajakarstwo górskie, między innymi o godzinie 13.35. Do rywalizacji przystąpią panowie. Nasza drużyna weźmie udział w finale. Z kolei o godzinie 14.12 finał z udziałem Polek w kajakarstwie górskim. Szansa na medal, także, a w zasadzie medal już pewny. O 16.15 na ring wejdzie nasz bokser w półfinale. Mateusz Bereźnicki zmierzy się z reprezentantem Włoch Azizem Abesem Muhidine. No ale także inne dyscypliny. Dzisiaj sukces siatkarek, które wygrały kolejny swój mecz w Lidze Narodów. Pokonaliśmy reprezentację Bułgarii 3-1 i na ten moment podopieczne Stefano Lavariniego są liderkami tabeli Ligi Narodów. Przed nami jeszcze tylko mecz z Koreą Południową, no a potem już wielki finał Ligi Narodów. Najlepsze 8 drużyn na świecie zmierzą się w Stanach Zjednoczonych. Co jeszcze w ten weekend w takim razie? W niedzielę siatkarki zagrają z Koreą Południową, no ale nie tylko to. Już dzisiaj, czyli w zasadzie przed weekendem, najwcześniej o godzinie 14.30 półfinał turnieju w Bad Homburg, WTA 250. Iga Świątek zmierzy się z Włoszką Lucią Bronzetti. No a jutro rusza Tour de France i to dokładnie 1 lipca. 120 lat temu ruszyła pierwsza edycja Tour de France, dokładnie w ten dzień ruszy kolejna. Kto wśród faworytów? No na pewno Jonas Vingegaard, który wygrał rok temu Tour de France, i dyrektor sportowy jego zespołu Jumbo Visma mówi: mamy super silny zespół prowadzony przez naszego lidera Jonasa Vingegaarda i wierzymy w nasz plan. Naszą ambicją jest przywieźć ponownie żółtą koszulkę do Paryża, mówi Marin Zeman, cytowany przez Eurosport. No ale na starcie także Tadej Pogacar, a więc Słoweniec, który wygrał Tour de France w 20 i w 21 roku. No i mamy też dwóch Polaków, Rafał Majka w zespole razem z Tadejem Pogaczarem w Team Emirates, no i Michał Kwiatkowski. Grand Prix Austrii Formuły 1 w ten weekend, w sobotę sprint o godzinie 16.30, a w niedzielę klasycznie wyścig o godzinie 15.00. Faworytem oczywiście Max Verstappen, lider klasyfikacji generalnej, obrońca tytułu Mistrza Świata, będzie startował na swoim torze na Red Bull Ring w Spielbergu. Marek Papszun będzie gościem audycji Porozmawiajmy o Sporcie. Były już trener Rakowa Częstochowa, który sięgnął po Mistrzostwo Polski w tym sezonie ze swoją Częstochową, będzie odpowiadał w audycji Porozmawiajmy o Sporcie.